Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Pejzaż jesienny. Panie, już pora. Wielkie było lato. Cieniom zegarów pozwól, niech się dłużą i po obszarach pozwól hulać burzom. Owocom każ dopełnić się, a jeśli potrzeba, daj im ze dwa dni gorętsze. Do dojrzałości nakłoń jej ześlij słodycz ostatnią w ciężkie wina wnętrze, pisał Rainer Maria Rilke. W tygodniu, w którym przypada 34. rocznica wyboru Karola kardynała Wojtyły na papieża, przypomnijmy krótko jego nauczanie w sprawie ochrony środowiska. W imię poszanowania praw boskich i potrzeb człowieka, papież Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał do ochrony przyrody. Poniżej zacytuję poświęcone tym sprawom fragmenty papieskiej homilii wygłoszonej w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku po Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię, Mazury, kolejne ziemie wschodnie od białostockiej do zamojskiej i kontempluję piękno ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu, z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku, a wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn Boży dokonał dla człowieka i dla świata. Wszystkie te istnienia mówią o swej świętości i godności, które odzyskały wtedy, gdy pierworodny z całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jeśli dziś mówię o tej świętości i godności, to czynię to w duchu dziękczynienia Bogu, który tak wiele dokonał dla nas, a równocześnie czynię to w duchu troski o zachowanie dobra i piękna, jakim Stwórca obdarował ten świat. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy oczy i raduje ducha, może ulec zniszczeniu. Wiem, że biskupi polscy wyrażali taki niepokój już przed 9 laty, zwracając się do wszystkich ludzi dobrej woli w liście pasterskim na temat ochrony środowiska. Słusznie pisali, że każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój moralny wymiar. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięczności i szacunku. Z drugiej strony świadomość, że dar ten przeznaczony jest dla wszystkich ludzi, stanowi dobro wspólne, rodzi również właściwe zobowiązania względem drugiego człowieka. Dlatego też uznać trzeba, że wszelkie działania, które nie uwzględniają prawa Boga do swego dzieła, jak i prawa człowieka obdarowanego przez Stwórcę, sprzeciwiają się przykazaniu miłości. Trzeba zatem uświadomić sobie, że istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku naturalnemu, obciążający nasze sumienia, rodzący poważną odpowiedzialność przed Bogiem Stwórcą. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w rolnictwie i przemyśle zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wiele szkody, to jednak łatwo dostrzec, że źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, że co najbardziej zagraża stworzeniu, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy, zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, a nawet całych społeczności, wówczas zniszczenia powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Trzeba, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, że szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zagrożeniem. Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzeniem w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i praw życia. Niech wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel ochronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i prawdziwie dobre. A teraz, proszę Państwa, przedstawię fragmenty opracowania Ochrona krajobrazu jako integralny element koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju. Był to mój referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie w listopadzie w zeszłym roku i już mamy pracę, książkę zatytułowaną Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców pod redakcją pani prezes Stowarzyszenia Janiny Drążek i profesorów Juliana Chmiela i Michała Kupczyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisał Adam Wodziczko, jeden z prekursorów ochrony przyrody w Polsce. Uprawa krajobrazu łącznie z planowaniem przestrzennym staje się jedną z najpotężniejszych idei obecnego wieku, której celem jest pojednanie świata cywilizacji ludzkiej ze światem wolnej przyrody w nowym, harmonijnym krajobrazie kulturalnym. A więc tematem audycji jest jeden z elementów różnorodności biologicznej, mianowicie krajobraz, a także zagrożenia jego substancji przyrodniczej i kulturowej, stanowiącej tło, a więc scenerię życia, mikroświaty, które wymagają zintegrowanych działań na rzecz ich zachowania i restytucji. Ochrona krajobrazu jest integralnym elementem koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, który oznacza, że ogólna masa aktywów kapitałowych albo pozostaje stała, albo rośnie w czasie. Aktywa to kapitał wytworzony, a więc maszyny, zakłady, drogi. Kapitał ludzki, a więc wykształcenie, a wiedza ludzi, umiejętności i zdrowie. A także kapitał środowiska, to jest jakość biosfery, a więc powietrza, wód i gleb, lasów i różnorodność biologiczna. Ekorozwój oznacza pogodzenie aspiracji materialnych obecnego i przyszłych pokoleń, a także troskę o środowisko przyrodnicze i jego zasoby tak, by nie wyczerpać ogólnej masy aktywów kapitałowych. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wiąże się z harmonizowaniem gospodarki i konsumpcji z wymaganiami ochrony na bazie filozofii człowieka i przyrody, głoszącej jedność i harmonię człowieka i świata oraz konieczność poszanowania praw rządzących przyrodą. Jest to droga rozwiązania dylematu polegającego na trudnym pogodzeniu rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Główne zadanie i realizacja polityki ochrony środowiska to troska o poprawianie jego stanu, redukcję zanieczyszczeń, zrównoważone gospodarowanie zasobami, oszczędność surowców, energii i recykling, a tym samym chronienie ludzi przed narażeniami powodowanymi życiem w zdegradowanym habitacie. Drogi do zrównoważonego rozwoju, objęte projektem Narodowej Strategii, uwzględniające międzypokoleniową sprawiedliwość społeczną, solidarność, jakość życia i odpowiedzialność, obejmują wszystkie dziedziny życia, mianowicie gospodarkę, energetykę, transport, rolnictwo, konsumpcję, wyżywienie, ochronę zdrowia, zaopatrzenie w wodę, turystykę i edukację. Stąd waga kojarzenia świata przyrody i świata wartości stanowiących standardy regulacji działań w środowisku oraz konieczności związku kultury duchowej i materialnej. Właśnie rozchwianie świata wartości, które powinny regulować życie, stawia problem edukacji ekologicznej jako próby wpływania na świadomość, poglądy, przekonania i codzienne zachowania społeczeństwa. Te krajobrazy w spokojnym przepychu wczesnego lata, pod wieczór te zatoki jezior w zieleni, kiedy na powitanie nadbiegają posłowie w sukniach szafranowych i niosą dary, ogromne kule światła, pisał Czesław Miłosz. Zaś Jadwiga Gawłowska i Kazimierz Zabierowski stwierdzają, iż o kulturze narodu świadczy nie tylko literatura, sztuka i nauka, lecz także stan zachowania ojczystej przyrody. Krajobraz to przestrzeń powierzchni Ziemi, stanowiąca syntezę elementów pozostających w wzajemnych związkach i oddziaływaniach. Obejmuje atmosferę, rzeźbę powierzchni Ziemi, wody, świat roślin i zwierząt. Mozaika elementów przyrodniczych oddziałujących na siebie, między innymi poprzez przemieszczanie się pomiędzy nimi powietrza, wody i organizmów, tworzy system ekologiczny nazywany fizjocenozą. Istota ochrony tych mozaik, zgodnie z teorią fizjocenozy, polega na trosce o ich niepowtarzalną, naturalną, ekologiczną konstrukcję. Pojęcie krajobrazu, a więc widoku, pejzażu czy fizjonomii, jest bogate znaczeniowo, bowiem obejmuje nie tylko jego pierwiastki przyrodniczo-geograficzne, ale także etnograficzne i kulturowe, a zatem oznacza nie tylko złożony przestrzennie system o skomplikowanej strukturze i relacjach natury i kultury, ale pozwala identyfikować naszą tożsamość, rodzinne miejsce, swojskość, zwłaszcza gdy nawiązuje w nim do historycznej ciągłości, do korzeni i rodzimej twórczości, a jego twórcy w polu widzenia mieli ochronę dóbr narodowej kultury. Atrybuty przyrodnicze i kulturowe łącznie stanowią o tym, jak to widzimy w literaturze, genius loci i spirit of place, a więc o osobliwościach komponentów krajobrazu, włącznie z ich symbolami, tradycją i pamięcią ludzi, zobowiązujących do szacunku, podziwu, ochrony cech i ich wzbogacania. System ekologiczny tworzony przez rzeźbę terenu, klimat, wody, gleby i roślinność decyduje o krajobrazowych kompozycjach zespolonych światłem, zjednoczonym z czasem i regionalnych swoistościach obszarów i lokalnej społeczności. Krajobraz zatem to synteza geosfery, biosfery i antroposfery z jej tożsamością przestrzenną i społeczną, wspólnotową, o której pisze poeta, ale jest to jedyny w samej głębi głębiny, od kolebki do grobu ton ten idzie za tobą. Byle szmer, byle nuta, a już wiesz, skąd ten akord. Listek upadnie w strumień, a już serce rozumie, zamyśli się, wypowie, a co w sercu, to w mowie. W mowie dziada, pradziada, co szmerliwa jak trawa, pisał Konstanty Ildefons Gałczyński w Ojczyźnie. Pojęcie krajobrazu obejmuje zatem obrazy przyrodniczo-kulturowe, będące przedmiotem badań wielu nauk, określających relacje człowieka z środowiskiem, od których zależy ich trwałość i piękno. Stąd aspekty ochrony krajobrazu jako narzędzia zintegrowanej edukacji, służącej gospodarce przestrzennej, respektującej zasady estetyki i dziedzictwo narodowe. Krajobraz uczy, mówi prawdę o nas i o tym, jak aranżujemy przestrzeń, a więc jak gospodarujemy. Stanowi on też źródło cennych informacji. Jest wizualną syntezą. Jeśli jest harmonijny, a tym samym piękny, oznacza zdrowe środowisko, a chaotyczny i brzydki, zagrożone lub zniszczone. Jessica Brown i Brent Mitchell z kanadyjsko-amerykańskiej fundacji Quebec Labrador Foundation Atlantic Center for the Environment konstatują, że, cytuję, zdrowe krajobrazy kształtowane są zarówno przez kulturę człowieka, jak i siły natury. Bogata bioróżnorodność często zbiega się z różnorodnością kulturową, a ochrona przyrody nie może być realizowana bez zaangażowania ludzi korzystających z jej zasobów. I dodają oni, że ochrona dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego, koncepcja Landscape Stewardship, oznacza między innymi podtrzymanie integralności krajobrazu wobec zmieniających się metod korzystania z ziemi i zanikania gospodarki wiejskiej i podkreślają znaczenie integracji ludzi i natury w przeciwieństwie do prób izolacji obu systemów. Degradacja krajobrazu, który jest wizytówką bezpieczeństwa ekologicznego, utrata jego estetycznych walorów, jest sygnałem negatywnych procesów w mentalności ludzi i środowisku. Także nauczanie zasad zrównoważonego rozwoju wymaga konieczności tworzenia syntezy, a najlepszą drogą do ochrony krajobrazu i realizowania założeń ekorozwoju jest zintegrowana wiedza i jej szeroka popularyzacja. Integracja wiedzy z nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych umożliwia przezwyciężenie rozczłonkowania wiedzy, izolacji informacyjnej czy wąskospecjalistycznego myślenia i pozwala zrozumieć problemy symbiozy człowieka z przyrodą. Wiedza z pogranicza pozwala głębiej spojrzeć na zmiany w przestrzeni przyrodniczej powodowane osadnictwem, transportem czy siecią elektroenergetyczną i skuteczniej realizować politykę ochrony środowiska. Słusznie więc pisał profesor Stefan Zbigniew Różycki, iż człowiek musi patrzeć jak przyrodnik, rozumować jak filozof i humanista, a działać jak inżynier. Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż w aktualnym systemie edukacji mamy przedmiotową strukturę nauczania, a świadomość ekologiczna, to jest zintegrowany, interdyscyplinarny obraz rzeczywistości, wiąże się z myśleniem systemowym. Dla przykładu, ekosystem, czyli zajmowany biotop z określoną biocenozą, tworzy sieć powiązań, kombinacji gatunków z ich układami i funkcjami, organizacją oraz mechanizmami samokontroli, a ekologiczne kompetencje to przede wszystkim zrozumienie problematyki systemu i w oparciu o nie przygotowanie do działań ochronnych i kompensacyjnych, zauważają profesorowie Szyszko i Tobolski. Druga trudność w tworzeniu syntezy ma psychologiczny charakter i bierze się stąd, że wszelkie złożone systemy powiązane ze sobą różnorodnymi relacjami i procesami są wielkim wyzwaniem dla edukacji. Według Habera, przeciętny umysł ludzki, jeżeli nie jest specjalnie ćwiczony, to nie jest on w stanie objąć systemu składającego się z więcej niż 8 części składowych, a wiele modeli ekosystemów zawiera więcej niż 8 elementów. Z tego powodu w edukacji ekologicznej czy popularyzacji w mediach, a także wśród decydentów upraszcza się zagadnienia i posługuje myśleniem linearnym, a nie systemowym, które rozbija obraz środowiska i utrudnia rzeczywiste poznanie. Poznanie ukazujące całość, to znaczy jego istotę i znaczenie. Wszechstronna wiedza kształtuje też mentalność, to jest umysłowość i wyobraźnię, a także rozumienie rzeczywistości, a więc przyrody, człowieka i społeczeństwa, natury i kultury, a także trwałe zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra. Rysuje się zatem potrzeba kompleksowej wiedzy fachowej oraz znajomości krajowych realiów, gdyż poziom syntezy wiedzy stanowi przesłanki rozumienia uwarunkowań tego systemu, gospodarki oraz godzenie rozwoju gospodarczego i ochrony. Nauką, która ma szczególne znaczenie w tworzeniu takiej syntezy, jest ekologia krajobrazu. Łączy ona bowiem wiedzę z zakresu geografii fizycznej, kompleksowej, geochemii krajobrazu i ekologii ogólnej, a także elementy warsztatu architektury krajobrazu oraz nauk społecznych. Jest też ona interdyscyplinarną nauką łączącą różne dyscypliny badawcze. Następna część audycji, realizacji tego tematu za tydzień, a teraz mamy jeszcze kilka minut. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to zachęcam. Podaję numery telefonu kierunkowy do Radia Maryja, do Torunia 56 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam
Pani. Maria z Krakowa. Ja chciałam powiedzieć a propos barszczu, o którym była mowa dwa tygodnie temu.
Tak, zgadza się.
Barszcz Tarkowskiego, taka roślina. Bo on, owszem, jest to zgodne z prawdą, że on parzy na słońcu, tylko na słońcu. No i tam ma jakieś jeszcze opary, natomiast ma nieprawdopodobnie wielkie właściwości lecznicze. I o tym też trzeba wiedzieć. Po prostu mało kto tę wiadomość podaje i przeważnie telewizja tylko chwaścisko, a gdyby nie właśnie ta roślina, to ja już bym dawno przestała chodzić na nogi. Leczę sobie kilkanaście lat, około 18 lat, oczywiście ostrożnie to robię, na noc sobie robię okłady na kolana i na kości biodrowe. Po prostu leczy kości, bóle kostne i przynosi natychmiastową ulgę. Jest czasem nawet kilka miesięcy po prostu spokoju po takich okładach. I ma też jeszcze inne właściwości, ale ja myślę, że to wystarczy w tej chwili, żeby zwrócić uwagę właśnie na jego też również wielkie właściwości lecznicze. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję. Proszę Pani, obiecywałem tutaj, gdy ktoś zabrał głos na temat barszczu sosnowskiego, że przygotuję audycję na ten temat. A szkoda, że Pani już się rozłączyła, bo dobrze byłoby podać źródło naukowe czy opracowanie, w którym jest mowa o tych leczniczych właściwościach barszczu sosnowskiego. Oczywiście ja tu nie mogę niczego potwierdzać ani niczego negować. A Pani, która zabierała głos na ten temat, chodziło mianowicie o to, że bardzo szybko się ta roślina rozprzestrzenia, że stanowi swoistą konkurencję pokarmową oczywiście dla innych roślin i należy rozdzielić te dwie rzeczy. Naprzód trzeba zauważyć, że ta roślina została sprowadzona z Rosji do nas i jest w Polsce gatunkiem obcym. I trzeba temu wszystkiemu dokładnie się po prostu przyglądać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.